W końcu przyszedł ten moment, w którym porozmawiamy o szkole. Profesor Marek Kaczmarzyk, neurodydaktyk, Uniwersytet Śląski. Chciałem Cię zapytać o to, dlaczego nie lubimy szkoły, albo tak wielu ludzi, tak wiele dzieci nie lubi, ale pozwól, że najpierw zadam trochę inne pytanie, a do tego może dojdziemy później. Czy to jest tak, że my idziemy do szkoły w wieku z grubsza, 6-7 lat, bo zmieniają nam się mózgi? Czy to jest tak, że nam się zmieniają te mózgi, bo żeśmy poszli do szkoły?
Dobre pytanie, fajne w sumie i dość jednoznaczne. Oczywiście to nie jest tak, że powodem, dla którego trafiamy do szkoły, jest to, że w jakiś sposób zmieniają nam się mózgi. No dlatego, że one zmieniają się zgodnie z pewną procedurą wpisaną w nasz rozwój i szkoła na to nie odpowiadała tych kilkanaście dekad temu, kiedy zaczęła być upowszechniana. Jedna rzecz jest dosyć ciekawa. Otóż gdzieś mniej więcej w granicach 6 roku życia nasze mózgi mają objętość mniej więcej w 80% taką, jaką będą mieć u osób dorosłych. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że ten moment, w którym posyłano i posyłamy dzieci do szkoły, to jest ten moment, w którym rzeczywiście na oko rzecz biorąc wydaje się, że większość w mózgu, co miało się stać na poziomie biologicznym, to się stało. Jest on już bardzo duży, a potem dzieje się niewiele, co oczywiście jest zupełnie nieprawdziwą informacją. A skoro dzieje się niewiele z perspektywy tego wcześniejszego sposobu widzenia neurorozwoju, no to jest dobry moment, żeby posłać dziecko do miejsca, gdzie świadomie, instytucjonalnie, w pełni odpowiedzialnie będziemy tworzyć dla niego.
Ja już widzę ten uśmiech. Ja już wiem, że za tym się coś kryje, jakiś rodzaj lekkiej szydery.
Nie, myślę, że nie. Myślę, nie? Że nie szyderstwa, bo to jest istotne, żeby to intencjonalnie rzeczywiście i konsekwentnie robić. Rzecz tylko w tym, że myśmy troszkę postawili na niewłaściwego konia. To znaczy nie na to, co dla naszych mózgów jest najbardziej optymalne. Nasze takie zwyczaje...
W tym wieku?
W tym wieku i w ogóle w szkole.
Okay.
Szkoła to jest takie miejsce, które powinniśmy kochać i wielu z nas tak naprawdę kocha, z małymi wyjątkami aspektów, które w tej szkole nam przeszkadzają. I jak się dobrze nad tym zastanowić, to te aspekty można wyjaśnić, biorąc pod uwagę to, jak one bardzo nie pasują do naszych naturalnych skłonności, jeśli chodzi o to, co jest kognitywnie istotne i w jakich warunkach najlepiej poznawczo działamy.
Okej, to ja Cię tu muszę poprosić o to, żebyś to rozbroił, bo w takim kawałku tej wypowiedzi zawarłeś wiele różnych tez, z niektórymi się zgadzam. Faktem jest, że chyba w dobrym tonie jest mówić, że nie lubiłem szkoły, ale jak się później dopytujesz, to tak naprawdę ją lubiłem, za wyjątkiem tej na przykład matematyki, albo tego WF-u, ale to są rzeczywiście raczej wyjątki.
Najczęściej tak właśnie, dokładnie. Tak.
Mówisz, że postawiliśmy na złego konia. Rozumiem, że masz na myśli to, że szkoła jest źle zaprojektowana z punktu widzenia dziedziny, którą ty się zajmujesz, czyli funkcjonowania naszego mózgu.
Tylko z tej perspektywy na to mogę
Co w niej jest źle zaprojektowanego, albo inaczej, co byś zmienił?
Oj, zmienić trzeba by było bardzo wiele. To jest taka sytuacja, w której...
Tylko wiesz, przepraszam, bo jeszcze chcę doprecyzować. Nie zrozum tego pytania jako prośbę o pokazanie drogi reformy edukacji. W ogóle mi nie o to chodzi, nie? Znaczy, chodzi mi o to, jak ty mówisz, na złego konia żeśmy postawili. Co konkretnie ty masz na myśli?
Musimy to sobie troszeczkę uporządkować oczywiście, ale zacznijmy od fundamentów. Takim przykładem fundamentalnego nieporozumienia jest to, że biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, pewnie stereotypy, przyzwyczajenia, wydaje nam się, że nasze mózgi są najbardziej sprawne poznawczo wtedy, kiedy spokojnie sobie siedzimy, jesteśmy wyciszeni, nie poruszamy się zbyt mocno i koncentrujemy się nad tym, co mamy do zrobienia. I to jest taki stereotypowy obraz osoby, która jest najbardziej wydajna, przygotowana i zaangażowana w to, co robi na poziomie poznawczym, czyli na tym, który w szkole jest najbardziej istotny. Rzecz tylko w tym, że nowe badania neurobiologów, na przykład Dietricha Stouta, pokazują, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. A z biologiczno-ewolucyjnej perspektywy można to wyjaśnić. Otóż, jeżeli zadamy sobie pytanie, w jakich warunkach nasi odlegli przodkowie, ci, którzy żyli w tych niewielkich grupach zbieracko-łowieckich, poznawali świat, to szybko dojdziemy do wniosku, że kiedy dowiadywali się czegoś nowego, to w ruchu. Mhm. Czyli innymi słowy, w naturalny sposób ich poznanie świata, przetwarzanie tego świata, reakcje, rozwiązywanie problemów związane było z ruchem. A w rozwoju układu nerwowego zarówno w kontekście osobniczym, czyli ontologicznym, jak i w filogenetycznym, istnieje taka zasada, która mówi, że jeżeli dwie czynności, dwie aktywności mózgu są w czasie skorelowane, czyli odbywają się równocześnie, to między nimi następuje silna łączność na poziomie neurofizjologicznym.
Czyli nie przeszkadzają sobie, tylko się wzmacniają raczej?
Są ze sobą połączone, a to oznacza, że jeżeli wzmacniamy jeden, czyli jeżeli środowisko wzmacnia jeden, wzmocniony będzie również drugi i odwrotnie. Okay. No i tutaj przenieśmy to i połączmy te kropki w jedną całość, bo to oznacza, że ponieważ odziedziczyliśmy mózgi po naszych przodkach, to szkoła zbyt krótko na nie oddziałuje, żebyśmy mogli na poziomie biologicznym marzyć o tym, że ona je zmieni. I chyba lepiej byłoby, żeby nie zmieniała, ale potrzebowałaby na to dziesiątek tysięcy lat, a funkcjonujemy w niej jakieś 200, ja mówię o tym upowszechnionym systemie. Więc potencjał kognitywny, wszystko to, co jest kreatywnością, wszystko to, co potrafimy, co w naszych mózgach może nam pozwolić rozwiązywać problemy, co jest tą inteligencją najbardziej ogólnie rozumianą jako potencjał rozwiązywania problemów, jest wtedy najintensywniej wykorzystywany i wtedy zoptymalizowany w działaniu, kiedy jesteśmy w ruchu.
Mówisz o małych dzieciach, nie, czy mówisz w ogóle o ludziach?
Absolutnie mówię o każdym człowieku. Każdemu człowiekowi jakiś rodzaj ruchu jest absolutnie niezbędny w procesach poznawczych. Jesteśmy pod tym względem bardzo różni, a im jesteśmy młodsi, tym te naturalne związki są silniejsze. I w tym rozumieniu, tak masz rację, przede wszystkim należałoby tutaj zwrócić uwagę na ten początek naszej kariery edukacyjnej.
W porządku, ale pozwól, że zagram tutaj adwokata diabła. Trudno mi sobie wyobrazić uczenie niektórych przedmiotów w ruchu. Wiem, bardzo to spłycam, ale jednak...
Niekoniecznie, to jest bardzo mądra uwaga.
Ale umiejętność, wiesz, zachowania cierpliwości. Nie mówię, że sześciolatek powinien być przykuty do krzesła na 45 minut lekcji. Mówię, że to też jest ważna umiejętność.
Koncentrowania się, zatrzymywania się na czymś. I zawsze zapewne przystosowawczo była ważną umiejętnością, ale ja tutaj...
Czyli chodzi tobie nie o sam fakt, tylko złamane proporcje.
No, na pewno tak, ale o jeszcze coś, bo my najczęściej, jeżeli idziemy tym torem myślenia, no to trochę się buntujemy, bo rzeczywiście ten nasz system uwagowy czasami musi koncentrować się na jakiejś konkretnej rzeczy. W szkole te rzeczy czasami mają dość ograniczoną przestrzeń fizyczną, zajmują dość ograniczoną przestrzeń fizyczną. Ale ja bym powiedział w ten sposób. Moglibyśmy zmienić troszeczkę sytuację, niekoniecznie wdrażając taki system, w którym, tak jak mówisz, nie wiem, dzieciaki biegałyby po klasie po to, żeby, chociaż byłoby to niewątpliwie na poziomie poznawczym fajne z perspektywy fizjologii ich mózgów.
Ale to jest średnio bezpieczne.
Ale średnio bezpieczne i tak jak powiedziałeś, w niektórych sytuacjach absolutnie niemożliwe. No sprzeczne nawet zdrowym rozsądkiem, jeżeli już nawet nie naszą intuicją. Ale warto zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy wyjątkowym gatunkiem pod względem motoryki małej. Jak większość z nas wie, reprezentacja pól zawiadujących w naszym mózgu, na przykład w korze ruchowo-czuciowej, dłonią, jest pod względem liczby zaangażowanych w to neuronów zbliżona z tą, która reprezentuje kończynę dolną. A to oznacza, że jeżeli ja pozwolę młodemu człowiekowi na motorykę małą, to w pewnym sensie spełniam ten imperatyw związku ruchu z intensywnością, aktywnością procesów poznawczych. Czyli teoretycznie wystarczyłoby, żebym ja pozwolił temu młodemu człowiekowi, kiedy słucha wykładu, kiedy koncentruje się na czymś, kiedy coś robi, na marginesie swojego zeszytu rysować szlaczki, kwiatki, no, może karykatury nauczycieli, ale to już kwestia wyboru tematu.
Bo okazuje się, że załatwia problem?
Załatwia. To daje pewne możliwości. To powoduje, wbrew temu, co sądzimy, że nawet coś, co jest czymś małym dla nas, jest dla naszych mózgów czymś naprawdę sensownym.
No dobra, ale ten młody człowiek, jak rysuje coś z boku, nawet jeżeli to są, ja nie rysowałem karykatur, ale kratki sobie zamalowywałem i słyszałem argument, że jeżeli to robię, to znaczy, że nie myślę o tym, co słucham.
No to jest właśnie ten stereotyp, o którym mówiłem.
Nieprawda?
Z perspektywy neurobiologicznej, z perspektywy tego, jak widzimy nasze mózgi w aktywności, jest to nieprawda, albo raczej te związki pomiędzy ruchem a aktywnością poznawczą są dodatnie, czyli mamy tu sytuację wspierania. Okazuje się, że nawet położenie oczu w stosunku do horyzontu jest istotne. Nasze mózgi są bardziej aktywne wtedy, kiedy oczy są nieco podniesione. Może to jest powód, dla którego na nudnych rzeczywiście lekcjach, albo wtedy, kiedy do szkoły przychodzimy zbyt wcześnie, to jest kolejna rzecz, na którą dzisiaj pewnie zwrócimy uwagę, no to zjeżdżamy pod ławki, prawda? Dlatego, że kiedy zjeżdżamy pod ławki, to poziom położenia naszych oczu się obniża, a więc również obniża się intensywność przetwarzania informacji, w tym tych nie za bardzo bezpiecznych, czyli na przykład informacje o tym, czy i kiedy ktoś mnie zapyta i wyrwie z ławki. Więc my w pewnym sensie zjeżdżając pod te ławki nie tylko tracimy zdolność do głębokiego przetwarzania, ale również zyskujemy bezpieczeństwo, bo nie wszystko do nas dociera.
Czyli w skrócie trzeba pod stołem zamontować taką deskę, żeby się nie dało zjechać. Żeby blokowała kolana.
Nie wiem, czy to jest rozwiązanie.
Bo czyli więcej ruchu, w największym
więcej
skrócie.
Ruchu, tak, ale w każdym obszarze. Ja, tak jak powiedziałem, my bardzo często nie doceniamy tej motorki małej. Taki człowiek bierze do ręki właśnie długopis i pstryka na nim, prawda? Mhm. Nauczyciel w tym momencie oczywiście reaguje, bo to przeszkadza całej reszcie. Gdyby mu wyjąć długopis, a podać taką piankową piłeczkę, którą można za grosze kupić gdzieś tam, i on by sobie ją ściskał, uderzał, rozgniatał, ale bezgłośnie, sytuacja mogłaby się gwałtownie zmienić.
Mogłoby też eskalować, bo gdyby każdemu dać coś takiego, mogłoby się okazać, że za chwilę największą rozrywką na lekcji jest rzucanie w siebie nawzajem.
Ja myślę, że przez pewien czas owszem, ponieważ to byłoby nowe i takie rzeczy by się zdarzały. Ale
bądźmy szczerzy, jest to dość wesołe.
Jest to dość wesołe, tak. Ale myślę, że przez jedną, drugą, trzecią lekcję my trochę nie doceniamy młodych ludzi. Wydaje nam się, że oni będą tutaj czyhać na każdą okazję, żeby oderwać się od tego, co robią na lekcjach. Natomiast tak naprawdę tak nie jest. Chodzi tylko o to, że w tej szkole no, mamy niestety te uwarunkowania, które nam bardziej przeszkadzają niż pomagają. I szczerze mówiąc, często frustracja i irytacja tego młodego człowieka, czyli to, że on ma ochotę rzucić czymś w kogoś innego lub pociągnąć koleżankę za warkocz, wynika właśnie z tego, że musi spokojnie, wyprostowany, siedzieć przez kilkanaście minut, a to mu bardzo nie służy. Zarówno na poziomie poznawczym, jak i na poziomie tego, co się tam dalej dzieje. Bo pojawia się frustracja, za nią idzie stres, reakcja układu unikania i ucieczki, a więc wyspa mówiąca o niechęci w tym kontekście aktywności, czy ciała migdałowate, które zrobią jeszcze stworzą jeszcze gorsze sytuacje, bo dadzą impuls do unikania czy ucieczki. Ale co znaczy unikania? Unikać, uciekać się nie da. Unikać to znaczy odwrócić uwagę w jakąś inną stronę, która jest ciekawsza. No, warkoczyk koleżanki może być zdecydowanie w tym przypadku ciekawy. Także to nie są sytuacje izolowane. To jest pewien proces, który my musielibyśmy, jeżeli chcielibyśmy go zmieniać na poziomie warunków, w których ten proces się odbywa.
Czy chcesz powiedzieć, że także ta rzecz, ale też mówiłeś o zbyt wcześnie rozpoczynanych lekcjach,
tu się trochę rozpędziłem, dlatego że to jest szczególnie istotne dla osób niekoniecznie. Tu chodzi o okres naszego życia. Szczególnie istotne jest to dla nastolatków.
Żeby później zaczynać,
żeby trochę później zaczynać, tak. Bo młodsze dzieci mają te rytmy dobowe bardziej jednak spięte z naszymi.
Okej. Chodzi mi o to, że chcesz powiedzieć, tak zamykając tę część naszej rozmowy, że wkładamy ogrom wysiłku, ale także pieniędzy, w utrzymanie systemu, który z powodu w gruncie rzeczy niewielkich takich rzeczy, jak te chociażby, o których wspomniałeś, plastikowa piłeczka, nie jest optymalny.
No nie jest optymalny, dokładnie.
Czyli gdyby go zoptymalizować, nie wywracając do góry nogami, bo takie postulaty także się pojawiają, najbardziej mnie zawsze zastanawia z takiej praktycznej strony postulat, szkołę trzeba by zaorać i wybudować od nowa, tak? Znaczy, no okej, tylko że jakby trochę mało konkretne, ale pomijając to uważasz, że niewielkimi zmianami można by przy z grubsza tej samej konstrukcji, przy tym samym wysiłku, także takim instytucjonalnym, nauczycieli, no całego systemu, wyciągnąć z niego dużo więcej?
Niewątpliwie tak. To znaczy ja jestem ewolucjonistą i wierzę w małe, drobne, kumulatywne zmiany, które dają dużą zmianę. W szkole trzeba by było bardzo wiele zmienić. Ale rzeczywiście te postulaty wielu teoretyków edukacji typu zniszczmy to, zrównajmy to z ziemią i wybudujmy edukację od nowa, wymyślmy edukację od nowa jako proces, no ponieważ świat tak bardzo się zmienił, że trzeba tutaj nam zupełnie nowej edukacji. Ja jako biolog mam trochę inną propozycję, chociażby patrząc na ruch, o którym już powiedzieliśmy dzisiaj, Może zamiast budować od nowa, warto byłoby sobie edukację przypomnieć. Bo zwróć uwagę, że jeżeli patrzymy na gatunek ludzki, który przetrwał, przeżył i funkcjonował zawsze w systemie grupowym, w systemie społecznym, no to warto też postawić tezę, że edukacja jako proces transferu informacji, głównie międzypokoleniowej, ale nie tylko, musiał być w doborze naturalnym znaczącym czynnikiem. Innymi słowy, przetrwały z większym prawdopodobieństwem te grupy, w których ten transfer był sprawniejszy. A więc edukacja to nie jest coś, co wymyśliliśmy sobie 200 czy nawet 2000 lat temu. To jest moim zdaniem coś, co towarzyszyło nam od samego początku i było adaptatywnie korzystne.
Czy ten, kto wiedział więcej,
mógł przeżyć dłużej.
Tak,
ale to oznaczało też, że ten, kto potrafił sprawniej przekazywać tą wiedzę i kompetencje, działał na rzecz grupy, a więc sam proces musiał być adaptatywnie korzystny i wspierany przez dobór, i modelowany przez dobór. A to znaczy, że w nas gdzieś, również na tym poziomie neurobiologiczno-ewolucyjnym, leżą pewne intuicje, ale w tym rozumieniu, o którym ja tutaj mówię, które warto byłoby odgrzebać. Intuicja ruchu jest jedną z nich, ale oczywiście nie jedyną.
Nie chcę, żeby nasza rozmowa koncentrowała się na systemie, bo to trochę inny temat, tylko chcę, żeby koncentrowała się na mózgu dziecka, które w ten system wchodzi. Mhm. Czym różni się działanie mózgu dziecka przed szkołą i dziecka, no może nie w pierwszej klasie, bo ta różnica pewnie jest niewielka, ale na przykład w klasie piątej, szóstej. Czym te mózgi się różnią? Mówisz, powiedziałeś na samym początku naszej rozmowy, że nasze mózgi zmieniają się przez całe nasze życie.
Tak.
Okej, ale czasami wolniej, czasami szybciej. W innej rozmowie powiedziałeś, że takim momentem rzeczywiście bardzo istotnym, nawet w tej to chyba powiedziałeś, jest ten około szósty rok życia, może siódmy. Wtedy idziemy do szkoły, zmienia się mózg, a co za tym idzie, zmienia się także sposób, w jaki zaczynamy funkcjonować.
Paradoksalnie, jeśli chodzi o zmiany, takie intensywne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym, to gdzieś koło czwartego roku życia one się kończą i w pewnym sensie mózg je w tym obszarze wejścia w szkołę stabilizuje. Jest oczywiście nadal bardzo, bardzo wrażliwy. I ty pytasz, jak zmieniają się mózgi w szkole?
Co w nich jest innego?
No to, co szkoła w nich zmieni. W nich, w sensie procedury rozwojowej, nie dzieje się na tym etapie nic szczególnego, mniej więcej do 12-13 roku życia. Ale to jest temat na naszą kolejną rozmowę. Dokładnie.
Okay.
Natomiast zmienia się bardzo format, w którym my te dzieci wprowadzamy w przestrzeń, którą chcemy wprowadzić, czyli innymi słowy w poznanie świata. Bo do momentu, kiedy pójdą do szkoły, działają względnie swobodnie i powiem tak, nauczanie przedszkolne, ale też i wczesnoszkolne, ono jest najbliższe temu intuicyjnemu, a właściwie temu naturalnemu formatowi funkcjonalnemu, w którym no, jednak ruch, jednak pewna swoboda poznawcza, różnorodność kompetencji, docenianie, a przynajmniej nie stygmatyzowanie tego faktu, że my w stosunku do różnych wyzwań, które w tej szkole się pojawiają, jesteśmy bardzo różnorodni. Mhm. Potem natomiast zaczyna się sytuacja, w której stawiamy pewne ramy, wyznaczamy pewne granice, wyznaczamy pewne normatywy. Pojęcie normy jest jednym z najbardziej szkodliwych pojęć wprowadzonych i funkcjonujących w edukacji. Ponieważ wymyśliliśmy sobie w pewnym sensie, oczywiście częściowo obserwując tego typowego czy przeciętnego ucznia w jego rozwoju, że wszyscy powinniśmy się rozwijać zgodnie z pewnego rodzaju planem, z pewnego rodzaju formatem. Ten format wrzuciliśmy w przestrzeń instytucji, no i zaczyna się problem w momencie, kiedy my do tego szablonu nie pasujemy jako młodzi ludzie.
Z drugiej strony, jeżeli mówimy o systemie, jakkolwiek zaprojektowałem. Znowu nie chcę mówić o systemie jako systemie.
Ale
jako...
mówisz, okay.
Nie, chodzi mi o nawiązanie do naszych mózgów. I nasze mózgi są różne, to prawda, ale jeżeli chcemy, a mamy takie ambicje przecież od już tych prawie 200 lat, Jamilu, żeby kształcić się na jakimś poziomie wszystkich, na jakimś poziomie określonym za podstawowy czy niezbędny, czytanie, pisanie, liczenie, jakieś informacje o geografii, cokolwiek, tak? To system, czy można stworzyć system, który będzie odpowiedzią na indywidualne preferencje każdego mózgu z osobna?
No jeżeli system uznajemy za coś, co jest proponowane wszystkim, no to oczywiście nie. Ale można stworzyć warunki, w których te preferencje można brać pod uwagę. Na przykład w sytuacji, w której ktoś sobie nie radzi z jakimś poziomem zaawansowania, no to my mamy dwie drogi. Albo powiedzieć stop, musisz się zatrzymać i będziemy teraz ten obszar drążyć tak długo, aż uzyskasz to, co mnie zadowala. Na przykład posadzimy cię w siódmej klasie albo w szóstej i zobaczymy, co będzie za rok. Jeżeli patrzymy na system i na układ społeczny, to stygmatyzacja takiej sytuacji, chociażby w naszym kraju, będzie tak duża, że prawdopodobieństwo, że ten młody człowiek będzie się rozwijał w tej dziedzinie, jest przyzerowe. No dlaczego? Dlatego, że ten stygmat spowoduje tak silną reakcję układu unikania i ucieczki, że na samą nazwę przedmiotu, o który będzie chodzić, w jego mózgu pojawia się wstręt reprezentowany przez wyspę i aktywność ciał migdałowatych, która mówi: unikaj, uciekaj, rób co się tylko da, żeby się od tego odsunąć. W tym momencie nasza skuteczność spada praktycznie do zera.
A możemy... tym paliwem jest po prostu wstyd. Wstyd.
No, tak. Wstyd, frustracja, irytacja, wszystko to, co będzie ten układ limbiczny wprowadzać w stany, które są absolutnie nieprzychylne procesowi poznawczemu, a są przychylne ucieczce. To wyzwanie, które nas przerasta, powoduje, że od niego uciekamy. Co ciekawe, wyzwanie, które jest w zasięgu naszych możliwości, powoduje, że w naszym mózgu automatycznie pojawiają się dokładnie odwrotne akcje, czyli motywacja, układ nagrody, dopamina, endorfiny, ale to jest sytuacja, którą musielibyśmy dokładniej omówić. Ale jest drugie wyjście z sytuacji. Zamiast powiedzieć: nie jesteś na etapie, który mnie satysfakcjonuje, musisz tutaj zostać, będziemy drążyć, powiedzieć: dobra, widzę twoje staranie, być może doszedłeś do granicy swoich możliwości na tym etapie rozwojowym, pójdźmy dalej i zobaczmy za jakiś czas, co w tym obszarze będziesz w stanie zrobić. A to jest o tyle istotne, że w wielu przypadkach nasze mózgi rozwijają się wolniej w pewnych obszarach, niż nam się wydaje. Takim typowym przykładem jest myślenie pozawerbalne, które szczególnie reprezentowane jest w naukach ścisłych, w matematyce, ale logiczny rozbiór zdania wielokrotnie złożonego w języku polskim jest również logiką matematyczną, więc mówimy o tym samym. Okazuje się, i to wynika zarówno z tych badań takich statystycznych, przykład z badań Roberta Plomina, genetyka populacyjnego, który między innymi środowisko szkolne pod tym względem bada, jak i z badań Sary Blackmore na przykład, która to bada na poziomie rezonansu magnetycznego i rozwoju konkretnych struktur, że te struktury, nazwijmy to mózgiem matematycznym, te wszystkie struktury, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły, bo nie jest to potrzebne, które są niezbędne, żeby dziecko było w stanie poza werbalnie przetwarzać informacje o symbolu, na przykład ułamkować, dojrzewają u typowego młodego człowieka około 12 roku życia. A w większości systemów edukacyjnych, w tym w polskim, no, wymagamy tego około 10 roku życia, a czasem nawet wcześniej. W tym momencie mamy paradoksalną sytuację, bo z 20 osób, które są w klasie, zakładajmy, że zdecydowana większość rozwija się zgodnie z tym średnim tempem rozwoju, zapewne koło 17 będzie miało mózgi jeszcze niezdolne do zrozumienia tej procedury. One oczywiście mogą nauczyć się, jak postępować, żeby rozwiązywać zadania, czyli nauczyć się
mechaniki bardziej niż zrozumienia.
Dokładnie, natomiast nie będą tego rozumiały. Dwie, trzy, których mózgi rozwijają się szybciej, zrozumieją to i będą to rzeczywiście w stanie zrobić. No i to nasze szkolne podciąganie, równanie do góry, prawda? Skoro Zosia z pierwszej ławki potrafi, to ty, Marku, też absolutnie musisz to...
Powinieneś.
No właśnie. Jeżeli bym powiedział powinieneś, a jeżeli ci się to nie uda, to będę szukał rozwiązania, czy też wytłumaczenia nie tylko w twoim lenistwie, niemocy, unikaniu zadań, czy też braku współpracy z nauczycielem, no to byłoby jeszcze okej. Gorzej, że my najczęściej właśnie w tym widzimy niemoc Marka.
Bo Markowi się nie chce.
No dobra. Markowi się nie chce.
To teraz takie pytanie mam. Jako rodzic... Zostawmy system. Mhm. System w jakiejś tam części ma
rodzic
wpływ...
to też część systemu, jeżeli ma pewien na niego pogląd. Trzeba o tym też pamiętać.
Chodzi mi tylko o to, że nie tylko całkiem małe dzieci, także nastolatki, kształtują się, czy mogą być kształtowane przez wiele różnych czynników. Oczywiście. Szkoła oczywiście, ale przede wszystkim dom. W takiej sytuacji mamy szkołę taką, jaką mamy. Fajnie by było pewne rzeczy zmienić. Zostawmy to na razie na boku. Dziecko wraca do domu. Co powinien robić rodzic, żeby mózg młodego człowieka, który właśnie poszedł do szkoły, w tej naszej rozmowie raczej rozmawiamy o szkole podstawowej, nastolatki sobie zostawiły na następne spotkanie.
Tam
będzie troszkę inaczej. Ale w życiu tego młodego człowieka, w domu tego młodego człowieka, co rodzic powinien robić, żeby mózg tego młodego człowieka rozwijał się w optymalny sposób?
Czy generalnie na tych wczesnych etapach rozwoju, w tym w etapie szkolnym, o którym my mówimy, przewagę mają potrzeby emocjonalne i warto na to też zwrócić uwagę, bo czasami wydaje nam się, że już te nasze dzieci powinny pójść w tą stronę merytoryczną, taką bardzo kontekstowo związaną z pewnymi prawidłami, prawami zarówno życia społecznego, jak i tego, tych praw i prawd, które w szkole się przekazuje. Natomiast tak naprawdę to jest jeszcze ciągle fundament relacyjny. I czy to dotyczy szkoły, czy to dotyczy domu, to tutaj nie mam rad jakichś wyraźnie.
Nie chodzi mi o takie rzeczy niby proste. Na przykład, jak dziecko brzydko pisze, czy w domu powinno przepisywać swoją notatkę tak długo, aż rodzic uzna, że jest napisana ładnie? Czy na przykład, jeżeli ma problemy z ułamkami, to w domu powinno kolejną godzinę albo kolejne dwie godziny te ułamki ćwiczyć, bo ma problemy. Albo wiesz, myślę, że może najczęstszy przykład, błędy ortograficzne. No to robimy dyktanda, bo nie umiesz, bo nie potrafisz. Jak to powinno działać?
Rzadko kiedy mówię tak kategorycznie, ale to są przykłady działań najgorszych z możliwych. Najgorszy rodzaj postępowania, jakie możemy sobie wyobrazić. Dlaczego? Wrócę na moment do tego mózgu matematycznego i do doświadczeń właśnie z taką sytuacją, o której ty tutaj mówisz. Ten młody człowiek nie potrafi poradzić sobie z zadaniami, powiedzmy, właśnie związanymi z ułamkami. I rodzic mówi, siadamy, działamy. Tak? Robię sobie melisę wieczorem.
Koniecznie.
Ty sobie robisz co tam chcesz, albo podwójnie to zaparzamy. I przypomnijmy sobie nasze doświadczenia jako rodziców. Próbujemy tłumaczyć. Dla typowego dorosłego ułamkowanie w tym takim zakresie podstawowym nie jest absolutnie żadnym problemem. Więc mija godzina, dwie, a potem z naszych trzewi, bo już nawet nie z płuc, wyrywa się takie zdanie: dziecko, ale co tu jest do nierozumienia? Jak możesz tego nie rozumieć? I tutaj bym bardzo chciał, żebyśmy się na moment w tej chwili zatrzymali. Dlatego, że tutaj chodzi nie o jego chęć, o jego możliwości w tym rozumieniu, chcę się przyłożyć i dam to mamie czy tacie, żeby byli ze mnie zadowoleni, bo tak naprawdę oni bardzo by tego chcieli. Tylko możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której ta niemoc wynika z neurorozwoju. I na tym etapie to nasze pytanie, co tu jest do nierozumienia, wynika z tego, że nasz mózg jest pod tym względem już dawno dojrzały i dla niego nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Natomiast mózg naszego młodego podopiecznego jeszcze prawdopodobnie w tym zakresie jest niedojrzały i dla niego jest to po prostu niemożliwe. Jeżeli my będziemy naciskać, nie spowodujemy niczego dobrego.
No dobra, ale czy jako rodzic jesteś w stanie, tak patrząc głęboko w oczy swojego dziecka, odczytać, czy on czegoś nie potrafi, bo jest po prostu leniwy i mu się nie chce?
A nie. Czy... Jeżeli mam intuicję rodzicielską i siedzę z tym młodym człowiekiem 2,5 godziny przy jednym zadaniu z ułamków, to czy wydaje mi się, że on jest wobec mnie aż tak bardzo złośliwy,
nie wiem,
tak
pytam.
Bardzo leniwy? No a to ja Ciebie pytam. Czy kiedykolwiek przyszłoby Ci do głowy, że ten młody człowiek może przez 3 godziny piłować Cię taką sytuacją tylko po to, żeby złośliwie uniknąć zrozumienia?
Nie.
Więc masz odpowiedź.
Po 2,5 godzinach może nie, ale po pierwszej pół godzinie mogę pomyśleć sobie, że okej, ułamki mogą być nudne, jeżeli źle mu to przedstawię, jeżeli nie pokażę mu tego w jakiś sposób dostosowany do percepcji młodego człowieka, mogą być nudne. Świat generalnie jest bardzo ciekawy, więc na przykład ja tutaj tłumaczę ułamki, a młody patrzy przez okno, bo tam właśnie kot goni po prostu ptaka. No i to jest ciekawsze.
Ten dylemat jest zawsze w naszym kontakcie z młodymi ludźmi i tak jak mówię, w tym momencie nie ma żadnych, a już na pewno neurobiologiczno-ewolucyjno czy nawet dydaktycznych rozstrzygnięć takich zero-jedynkowych czy pedagogicznych. Ja bym tu radził stosować intuicję rodzicielską.
Tylko... To jaka jest alternatywa? Jeżeli czegoś nie potrafi, to alternatywą jest spłycam. Pogłaskanie go po głowie i powiedzenie i tak Cię kocham, nie musisz umieć ułamków?
Nie popadajmy w skrajności.
No właśnie, to gdzie jest ten środek?
Bo jeżeli w skrajnym przypadku, ja zauważę, po kilku podejściach i tej melisie, i tych zerwanych nocach, że młody człowiek tych ułamków
jeszcze
kompletnie na tym
momencie...
Jeszcze łzy
powinieneś włączyć w ten obraz, no bo one są, pojawiają się...
No tak, no dokładnie. Często, tak, to, czasem to są łzy smutku, a czasem to są łzy niemocy i wściekłości. Mhm. Też to rozumiemy. W skrajnych przypadkach tak. Powiem tak, że jeżeli to jest trzecie podejście trzygodzinne i po trzecim podejściu trzygodzinnym dziecko rozkłada ręce w taki czy inny sposób, czy emocjonalnie, czy bezpośrednio, to tak, pogłaszcz go po głowie i powiedz, ok, nie rozumiesz ułamków na ten moment, czy tam nie potrafisz czegoś konkretnego zrobić, wygląda na to, że nie jesteś na to gotowy, bo prawdopodobnie to jest najbardziej prawdopodobna odpowiedź na pytanie, co tutaj się dzieje. A wracając do intuicji rodzicielskiej, ja wiem, że kiedy neurobiolog, człowiek zajmujący się naukami ścisłymi używa takiego określenia jak intuicja, no, no to coś tu jakby nie pasuje, prawda? No nam się ona kojarzy okay. właśnie z czymś takim transcendentnym i zupełnie niekonkretnym, ale to nie do końca tak jest, bo z perspektywy neuroplastycznej można i intuicję ogarnąć. Goldberg pisze w jednej ze swoich książek, że intuicja to jest tak naprawdę skrystalizowane doświadczenie. A to oznacza, że neuroplastyczne doświadczenia z przeszłości z tym naszym dzieckiem, jeżeli one są liczne i głębokie, pozwalają nam za każdym razem, kiedy do czegoś takiego siadamy, z większym prawdopodobieństwem rozstrzygnąć pozytywnie, czyli prawdziwie rozstrzygnąć, czy to jest niechęć, czy to jest lenistwo, czy to jest niemoc. Uczmy się naszych dzieci w takiej sytuacji. Bo naprawdę, kiedy będziemy regularnie przerabiać tego typu sytuacje, tego typu wyzwania, to się w końcu zorientujemy, gdzie leży ta granica. Tylko wymaga to oczywiście obecności.
Jasne. W końcu, w którymś momencie, dla niektórych to jest druga klasa, dla niektórych to jest ósma klasa, tak. dla niektórych dopiero liceum, ten młody człowiek jest w stanie tych 45 minut usiedzieć w miejscu. Okay? I zastanawiam się, i to nie jest jedyny przykład na to, że adaptujemy się do nowej sytuacji, którą jest szkoła.
Warto podkreślić w tym przypadku, że ta adaptacja, o której ty mówisz, polega na zerwaniu naturalnego związku pomiędzy...
I o to właśnie chciałem zapytać. No czy my się adaptujemy do takiej sytuacji, bo po prostu mózg nam się zmienił, czy nam się mózg zmienia dlatego, że musieliśmy się zaadaptować do tej sytuacji?
Nie, no to jest tak naprawdę jedno i to samo pytanie, bo jeżeli na to spojrzymy z perspektywy tego, co się dzieje, to wymagania środowiska szkolnego powodują, że owe związki pomiędzy na przykład ruchem, w tym przypadku ruchem a poznaniem ulegają osłabieniu, ale szkoła, a właściwie to wszystko, co nas otacza, robi wszystko, żeby nas uwarunkować na tego typu możliwości. Innymi słowy, my się po prostu uczymy zrywać te połączenia. Może nie zrywać, ale ignorować ich istnienie albo osłabiać
to dobrze, czy to źle?
Ich istnienie. Z perspektywy wymagań środowiska edukacyjnego, takiego typowego szkolnego, to dobrze, bo usiedzimy na miejscu, ale z perspektywy naszej wydajności absolutnie źle.
A z perspektywy później na przykład rynku pracy i radzenia sobie, no wiesz, jedna z definicji, czy jakich podstawowych na poziomie zupełnie meta funkcji szkoły, to jest przystosować, dostosować młodego człowieka do tego, żeby mógł sobie poradzić w życiu dorosłym, gdzie to słowo poradzić, to nie szukać zwierzyny w lesie czy krzesać ogień jakimś krzesiwem, tylko na przykład znaleźć pracę. Pracę, w której raczej będzie musiał siedzieć. Jeżeli mówimy o statystyce, czyżby? To raczej większość miejsc pracy to są miejsca, w których premiowane jest to, że się potrafisz skoncentrować nad jakimś problemem więcej niż 3 minuty.
Ale niekoniecznie siedząc.
Może niekoniecznie siedząc, możesz stać. Furory robią biurka, które można podnosić i obniżać.
Ale też w wielu firmach, w których rozwiązuje się pewne problemy, pamięta się o tym, że ludzie rozwiązywali problemy zawsze w grupie, a nie w pojedynkę. Mhm. Więc spotykamy się w przestrzeniach, w których mamy niekoniecznie stoły konferencyjne, ale stoły bilardowe. Albo coś, co można robić razem, a jednocześnie dyskutować na pewne tematy. To się dzieje. My troszkę nie zauważamy zmian w tej przestrzeni optymalizującej funkcję człowieka młodego. Oczywiście część z ludzi trafi do przestrzeni, w których będzie niezbędne takie oto uwarunkowanie, o którym ty mówisz. I są ludzie, którym to pasuje. My jesteśmy pod tym względem bardzo różnorodni. Są ludzie, u których te połączenia pomiędzy u każdego istnieją. Tutaj jest to kwestia ewolucji naszego gatunku. Ale u jednych ludzi te związki są stosunkowo łagodne i ich zerwanie nie ogranicza tak bardzo poznawczo tego młodego człowieka, czy w ogóle człowieka, ale są tacy, nazywamy ich kinestetycznymi, u których zerwanie tych związków właściwie uniemożliwia aktywność poznawczą. I ci po prostu, idąc na rynek pracy, będą musieli szukać takiej przestrzeni. Dokładnie, innych rozwiązań. Te rozwiązania istnieją, tylko jeżeli my uznamy, że szkoła jest miejscem, w którym przygotowujemy do życia, to automatycznie myślimy w kategoriach życie jest takie jak szkoła. A zwróć uwagę, że tak nie jest. Po pierwsze z tym siedzeniem, to powiedzmy możemy dyskutować. Ale weźmy na przykład konstrukcję tego zespołu klasowego, który jest najczęstszy w przestrzeni szkoły, chociaż wcale nie wynika z prawa oświatowego w naszym kraju. Kiedy ostatni raz, funkcjonując w przestrzeni życia dorosłego i będąc częścią grupy zadaniowej, która miała coś do rozwiązania jakiś problem, kiedy ostatnio funkcjonowałeś w grupie jednowiekowej, mieszczącej się w zakresie 12 Nigdy. Miesięcy? Jak organizowaliście, nie wiem, 10 lat po maturze bez osób towarzyszących, ewentualnie jakąś imprezę, to wtedy znowu
nie znalazłem... Pamiętam, kiedy miałem 10 lat po maturze, było tak dawno.
Mnie chodzi tylko o to, że wtedy się znowu znajdujesz w grupie jednowiekowej, ale znowu z powodu szkoły. Mhm. Natomiast poza tym tak nie jest. Jeżeli szkoła miałaby być poligonem życia, przepraszam za to militarne porównanie, to powinna być do życia jak najbardziej podobna. W myśl zasady, że dla żołnierza poligon będzie tym bardziej wydajny w tworzeniu jego kompetencji. Im jest bardziej podobny do pola walki.
Jasne.
Zaczęliśmy od tego, że stwierdziłem to w pewnym momencie na początku naszej rozmowy, że szkoła jest po prostu skonstruowana odmiennie niż życie. I tu mamy największy problem.
Zbliżmy tak jest wygodniej.
Bo tak jest wygodniej, ale nie bardziej optymalnie.
Z administracyjnego punktu widzenia na przykład, z porządku jakiegoś. Chciałem cię zapytać, bo...
Mogę? Jasne. I tak i nie. No bo zwróć uwagę, że jeżeli mamy człowieka skrajnie kinestetycznego, który sprawia w szkole problemy, to najbardziej wygodnie jest uznać go za człowieka, który posiada jakiś rodzaj nieneurotypowego mózgu, który należy w tym momencie uzdatnić. Mam na myśli sytuację, w której taki kinestetyk będzie rozpoznany jako dziecko z ADHD. Mhm. I będzie leczony z ruchu, który w przypadku ADHD rzeczywiście koncentrację uniemożliwia. Ale jeżeli mamy do czynienia z kinestetykiem, to my odbierzemy jedyny sposób, w jaki on może w ogóle kognitywnie funkcjonować. Instytucjonalnie wygodniej, ale z perspektywy tego, co osiągniemy, absolutnie niewygodniej, bo on dalej będzie nam sprawiał ogromne problemy na poziomie wychowawczym, społecznym. Ja już nie mówię o jego interesie, no bo tutaj oczywiście odbieramy mu 99% potencjału.
Czy jest optymalniej z punktu widzenia zarządzania systemem, ale nie jest najwydajniej, jeśli chodzi o to, co się dzieje na końcu tego całego procesu?
Zdecydowanie, a system ocenia się również na poziomie swojej własnej wydajności, więc do końca dla systemu też nie jest takie rozwiązanie wygodne.
Trochę o tym powiedziałeś, ale chciałem o to dopytać, o kwestię stresu, negatywnych emocji. Funkcjonuje takie stwierdzenie i myślę, że ono wcale nie jest skrajne, że stres do pewnego momentu może być dobry i mobilizujący, że sam fakt, że ktoś się przejmuje albo stresuje, nie jest niczym złym, póki nie zostanie przekroczona jakaś granica. Tak. Albo zadam to pytanie jeszcze troszeczkę szerzej. Czy w szkole powinniśmy nagradzać i karać, czy tylko nagradzać? No bo ten stres jest trochę powiązany z potencjalną karą. Tą karą, całe szczęście, już nie jest bicie linijką po palcach, po rękach, ale nią może być na przykład wstyd, nie wiem, jakaś stygmatyzacja.
To nie jest tylko problem szkoły. Musimy pamiętać, że te kary i nagrody my stosujemy, a właściwie myślimy o nich w kontekście właściwie każdej sytuacji, kiedy czegoś od kogoś chcemy w tym rozumieniu bezpośrednim. Bardzo trudno jest na to odpowiedzieć tak krótko, jednoznacznie. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nagrody i kary, wbrew temu, co często sądzimy, nie są z perspektywy neurobiologicznej symetryczne. To nie jest tak, że jeżeli za coś ukażemy, to w naszych mózgach pojawia się chęć robienia tego, co jest po przeciwnej stronie, prawda? I odwrotnie, jeżeli za coś nagrodzimy, to niekoniecznie wywołamy taką sytuację, w której konsekwentnie w każdej sytuacji konkretny rodzaj zbioru bodźców, w tym przypadku nagroda, będzie dawał taki sam efekt. My się habituujemy na nagrody, habituujemy na kary, czyli się troszeczkę odwrażliwiamy na nie. Nasze mózgi tak po prostu działają. Natomiast skupiłbym się na owym stresie. Jeżeli mówimy o szkole i karach i nagrodach, najczęściej mamy do czynienia z oceną. czyli mówimy o ocenie. Tak naprawdę ocena jest bardzo wartościową kompetencją człowieka. Myśmy zawsze musieli umieć oceniać swoje kompetencje na tle innych i kompetencje innych, kiedy próbowaliśmy wejść z nimi w jakieś kooperatywy, i to nie jest nic nowego. Problem w tym, że w szkole właśnie ocena stała się, przestała być czymś, co określa naszą kompetencję i kompetencje innych, pokazuje nam te możliwości wejścia w strukturę socjometryczną, a stała się po prostu czynnikiem porządkującym, stała się karą.
Czyli to wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilką, że ona jest po to, żeby łatwiej było zarządzać systemem.
Dokładnie tak. Tak naprawdę umiejętność oceniania ludzi jest immanentną kompetencją czy częścią naszego wyposażenia również neuroewolucyjnego. Natomiast w szkole myśmy całkowicie pomylili jej rolę, więc ja bym wolał tutaj o tym kontekście nie mówić. Natomiast wpływ stresu na nasze możliwości poznawcze to już jest zupełnie inna sprawa. Rzeczywiście masz rację, mówimy tutaj o dwóch rodzajach stresu, a właściwie o dwóch poziomach aktywności stresowej. W tym naturalnym ujęciu mamy ten stres pierwszej fazy, tak zwany nadnerczowy, czasami nazywany eustresem, i ten jest rzeczywiście, jeżeli trwa stosunkowo krótko, zbawienny dla naszych możliwości poznawczych, bo to jest stres, który powoduje lepsze utlenowanie krwi, szybszy przepływ w naczyniach krwionośnych, w tym w mózgu, wyrzut glukozy z zasobów wątrobowych. Czyli rzeczywiście mózg jest w tym momencie w takim
optymalnym... Chodzimy na wyższy poziom działania wszystkiego z mózgiem.
Można w pewnym sensie powiedzieć, że mózg jest w tym momencie w stanie optymalnego działania. Mhm. Takie całkowite rozleniwienie nie jest dla nas optymalne. Jeżeli to trwa stosunkowo krótko, będzie rzeczywiście sprawny.
A co masz na myśli? To, że nauczyciel wyrywa ucznia do tablicy, do odpowiedzi, czy co?
Mam raczej sytuację, o której ty wspomniałeś, pewnej wewnętrznego przekonania, że coś ma sens i ja jestem w stanie temu sprostać. Mhm. To jest taka sytuacja, w którym wyzwanie, na przykład szkolne, spełnia dwa warunki. Po pierwsze, jest niebanalne, czyli oczywiście subiektywnie dla osoby, która się temu wyzwaniu podda, czy spróbuje mu sprostać. Subiektywnie musi być to dla niego niebanalne, ale co bardzo ważne, dosiężne. Nie wiem, czy dobrze to określam.
W zasięgu.
Tak, w zasięgu. Czyli to jest trudne, ale powinienem dać rady. W takiej sytuacji nasze mózgi znajdują się właśnie w tym stanie, o którym mówisz. To jest eustres. To jest sytuacja, która mobilizuje zasoby, dodatkowo jeszcze pobudzając ciekawość, motywację do działania, będą uruchamiać systemy dopaminergiczne i jądra półleżące z endorfinami, a więc przy okazji paradoks. My się czujemy dobrze wobec tego wyzwania. Co jeszcze ciekawsze, jeżeli uda nam się sprostać temu wyzwaniu, to ten system się podkręca. My się samo nagradzamy za taką sytuację.
I to są dzieci, które mają na jakimś punkcie
hopla
albo jakąś obsesję.
Dokładnie. To nie jest obsesja, to jest naturalny stan poznawczy, idealny, optymalny stan poznawczy.
I chcą, nawet jeśli to jest trudne.
Tak. My mieliśmy takie przedmioty, z których nie trzeba się było w ogóle uczyć, prawda? One nam same wskakiwały do głowy. To nie było tak, żeśmy się nie uczyli. Po prostu uwielbialiśmy stawać wobec wyzwań w tych przedmiotach, bo byliśmy w nich właśnie w tym stanie. Problem się zaczyna wtedy, kiedy przekraczamy granicę eustresu i wchodzimy w tak zwany stres podwzgórzowy, czy też dysstres, tak to czasami jest określane. To jest sytuacja, która ma dokładnie odwrotny skutek. Nasz układ limbiczny przekracza pewną granicę, wchodzimy w ten stan bardzo nieprzyjemnych emocji. W naszym podwzgórzu wydzielone są kortykolibryny, które sobie płyną na obwód, a tam aldosteron, kortyzol, to wszystko, co się wiąże z tym negatywną aktywnością, ale dla nas najistotniejsza jest reakcja układu nerwowego. Wchodzimy w stany, które zawsze były rozpoznawane w naszej przeszłości jako stany, od których należy uciekać, których należy unikać. Nasz mózg wchodzi w stan unikania i ucieczki. I tak się dzieje, kiedy wyzwanie, wobec którego nas ktoś postawi, również ktoś w szkole, przekracza nasze możliwości, ale subiektywnie. To jest bardzo ważne. Tu nie chodzi o to, że my jesteśmy w stanie wyznaczyć jakiś próg, w którym dla wszystkich dzieci w danym wieku, w danej klasie, będziemy ten próg przekraczać bądź nie. To jest indywidualne. Czyli jeżeli ja uznaję zadanie za takie, które jest poza granicą moich możliwości, to mój mózg zrobi wszystko, wbrew intuicji nauczycieli, wychowawców i rodziców, którzy myślą, postawmy mu wyjątkowo trudne zadanie, zadanie z gwiazdką, i ten mózg, a właściwie ten umysł młodego człowieka pójdzie w kierunku rozbudowy kompetencji.
Czy tu pomaga stwierdzenie, czy jakie mówienie, poradzisz sobie na pewno? Ufam w to, że jesteś do tego zdolny, nawet jeśli, wiesz, bo dzieci też bywają takie, które są bardzo niepewne.
Tak, to swoich, pomaga. To pomaga.
Ale są też takie, które są hop do przodu i się rzucają nawet na sytuacje, w których absolutnie nie mają szans sobie poradzić.
W tym drugim przypadku sytuacja jest mniej niebezpieczna niż w tym pierwszym. Okay. Ja się tam trochę zawahałem w odpowiedzi, dlatego że bałem się, że pojawi się tutaj inne zdanie, które wydaje się bardzo pokrewne do tego, poradzisz sobie. Mhm. Ono brzmi, jak się naprawdę postarasz, to możesz. A to jest druzgocące zdanie.
Okay.
Bo kiedy go wypowiemy w stosunku do człowieka, który z jakichś powodów, na przykład neurorozwojowych, albo po prostu formatu jego układu nerwowego, który mu tego nie pozwala zrobić, no to my go druzgoczemy. Mówimy, na pewno dasz radę, tylko się postaraj.
Nie dałeś rady, znaczy, że
to znaczy, że się nie starałeś, dokładnie. Natomiast wracając tutaj do, czy jakby kontynuując tą kwestię stresu, bo ona jest bardzo ważna. W momencie, kiedy my przekroczymy tą granicę, w naszych mózgach, poza tym wszystkim, o czym mówiłem, czyli złe samopoczucie, unikanie, sama myśl o przedmiocie czy o zadaniu będzie powodować, że cała aktywność mózgu pójdzie na unikanie tego, z czym miałby się ten mózg zmierzyć. To jest ciekawa rzecz, ponieważ te mózgi dalej często pozostają wysoce kompetentne. Mhm. To znaczy cała kreatywność, cała wiedza, wszystko, co posiadają, będą lokować, ale w czym? W unikaniu. Czyli jeżeli będziemy doprowadzimy do sytuacji, w której będziemy mieć sprawdzian bądź test z tego typu zadań, to młody człowiek zamiast próbować rozbudować swoje kompetencje, włączy swoją kreatywność w stronę unikania tego, a więc pisanie ściąg, zastanawianie się, jak się porozumiewać z innymi uczniami. To jest czasem
co
bardzo
także
kreatywne.
Może być bardzo kreatywne.
Ogromnie. Ja mam ze sobą doświadczenia nauczyciela w szkole średniej. Ja bardzo często stykałem się z taką sytuacją, że kiedy przesadziłem gdzieś tym poziomem trudności, no zdarzało mi się zapewne, znaczy nie zapewne, wiem, że mi się zdarzało i kiedy tak się działo, jak mówię, i kiedy ja odkrywałem, w jaki sposób ten młody człowiek ściąga, słuchaj, uwierzysz czy nie, ale miałem ochotę mu postawić szóstkę za fenomenalny sposób, w jaki wymyślił.
Poradził sobie z tym
dokładnie,
problemem.
Dokładnie.
Chcę poruszyć jeszcze temat, który być może powinien zająć w ogóle osobną naszą całą rozmowę, czyli kwestia mózgu dziecka i technologii.
Okej, okay, ale mogę jeszcze dokończyć, bo tam jest jeden problem z tym stresem. Jest jeszcze jeden powód, dla którego stres jest niezwykle niebezpieczny. Otóż w naszych mózgach znajdują się takie struktury, które odpowiadają za możliwość i sprawność tworzenia śladów pamięciowych i odwrotnie odzyskiwania tych śladów pamięciowych, czyli przypominanie. Tymi strukturami są hipokampy. Hipokampy nienawidzą stresu. Im wyższy stres, tym mniej aktywny hipokamp. I tutaj mamy czasem bardzo fatalną sytuację. Młody człowiek może być przygotowany do lekcji bądź do jakiegoś egzaminu naprawdę dobrze, czyli w jego pamięci długotrwałej jest prawie 100% informacji. Tak, ma ślady pamięciowe, ma reprezentację, jest do tego przygotowany, ale jeżeli wprowadzimy go w stan, w którym jego hipokamp się wyłączy albo ograniczy, to on straci do tego dostęp. Ciekawa rzecz polega na tym, że on ma ten zasób, ale w sytuacji, w którym stres przyblokuje jego hipokamp, nie ma do niego dostępu.
To jest sytuacja, z którą każdy z nas się spotykał, a na pewno słyszał od swoich dzieci. Wszystko miałem, mimo tego nie zdałem egzaminu, bo się tak zestresowałem po
dokładnie
wejściu.
Dokładnie. Albo to jest w tym krótkodystansowym układzie szkolnym sytuacja, w którym młody człowiek dostaje komunikat od nauczyciela, nie umiesz? Mówi, ale ja się uczyłem. A wtedy nauczyciel odpowiada,
nauczyłeś. Jakbyś się uczył, to byś umiał. Tak.
No właśnie. To jest sytuacja, która bardzo często się pojawia, więc warto też zwrócić uwagę, kiedy próbujemy o czymkolwiek rozmawiać na poziomie kompetencji z tym młodym człowiekiem, to poziom stresu będzie nam blokować możliwość rozpoznania tego, co on tak naprawdę wie. Okay. Kiedy młodemu człowiekowi bardzo zależy na jakimś egzaminie, podejdzie do niego w silnym stresie, to co mierzy ten egzamin? Śmiem twierdzić, że w niewielkim stopniu zasoby jego pamięci i kompetencje.
I tu jest spora do odrobienia praca po stronie egzaminatora.
No po stronie szkoły. Pytamy cały czas, jak by można było tutaj modyfikować funkcjonowanie w szkole.
Przejdźmy do tych technologii. Nie chcę o tym bardzo długo z tobą rozmawiać, bo myślę, że my powinniśmy w ogóle osobny odcinek o tym zrobić przy najbliższej okazji, ale szczególnie wydaje się, znowu intuicja tutaj raczej podpowiada niż jakaś, chociaż nie, badania też to potwierdzają, że jeżeli technologia ma taki drastyczny wpływ na mózgi, to największy ma wpływ na mózgi małych dzieci.
No tak.
Okay? I teraz znowu, jeżeli szkoła ma być odzwierciedleniem tego świata poza szkołą, to w szkole ta technologia na razie mówmy tak ogólnie, też musi być obecna w jakimś procencie, w jakimś sensie. Są tacy, którzy mówią, powinna być pełen dostęp do technologii, bo młodego człowieka musimy nauczyć, jak z tą technologią funkcjonować, jak z niej odpowiedzialnie korzystać. Mhm. Są tacy, którzy mówią, jest dokładnie na odwrót. Najpierw młody człowiek musi się nauczyć korzystać z własnej głowy, a dopiero później odpowiedzialnie powinniśmy wprowadzać narzędzia pomocowe, znowu bardzo, bardzo, bardzo spłycając. Z punktu widzenia nauki, którą ty się zajmujesz, w którym momencie, wiem, że to nie chodzi, wiesz, tam w styczniu, tak, czy nie, w którym momencie, jak odpowiedzialnie tą technologię wprowadzać i czy w ogóle, kiedy?
Pytanie niezwykle trudne, bo wiem, to znowu jest kwestia, to zależy. To zależy, czy mówimy o bardzo małym dziecku, ale o tym mówiliśmy już.
Mówimy o dzieciach szkolnych, no, czyli powiedzmy od 7 roku w górę. Mhm.
Niewątpliwie ta technologia będzie częścią ich życia, czy my chcemy, czy nie. Więc jakieś zakazy totalne będą albo nieskuteczne, albo wręcz śmieszne i będą działać przeciwko nam. Również w kontekście relacyjnym z tym młodym człowiekiem. Druga strona medalu jest taka, że jest to niewątpliwie przestrzeń, ja mówię o tej przestrzeni świata wirtualnego, nazwijmy to w ten sposób, bardzo pociągająca i proponująca w pewnych aspektach takie komunikaty, które uwodzą nasze mózgi, chociażby w obszarze układu nagrody, przyjemności. No jeżeli zupełnie nad tym nie będziemy panować, szczególnie w sytuacji, kiedy technologia jest nowa, a więc nawet na poziomie ewolucji kulturowej my dopiero tworzymy adaptacje obronne przed takimi nadmiarami, no może to być sytuacja niebezpieczna. Takim clue twojej wypowiedzi, czy pytania, jest to pytanie, czy jest ta część, w której mówisz o odpowiedzialnym wprowadzaniu technologii.
Znaczy takim, bo może sprecyzuję, takim, który to dziecko buduje.
No właśnie.
Bo tak definiuje odpowiedzialność.
Nie sądzę, żebyśmy jeszcze na dzisiaj, czy już dzisiaj, byli na poziomie dydaktyczno-metodycznym, czy takim czysto technicznym, praktycznym. Odpowiedzieć na pytanie, co właściwie mamy na myśli, mówiąc o odpowiedzialnym włączaniu tego młodego człowieka w przestrzeń technologii cyfrowej. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem pewien, czy my jako dorośli jesteśmy w stanie wobec siebie zdefiniować ten odpowiedzialny obszar, w którym technologia dla nas jest bezpieczna.
No dobra, ale czekaj, ale tu mogę powiedzieć, okej, dobra, to będzie analogia bardzo daleka i możesz uznać, że nie fair. Jest wielu dorosłych, którzy nie potrafią korzystać z alkoholu w sposób odpowiedzialny, ale panuje ogólna zgoda, że alkoholu nie dajemy małym dzieciom.
Podobnie jak nie dajemy im do prowadzenia samochodów.
Tak. No więc czy z technologiami cyfrowymi jesteśmy w stanie powiedzieć, że wiedząc to, co wiemy dzisiaj, szkoła podstawowa powinna być wolna od technologii cyfrowej.
W sensie takim, że nic zero?
Nic zero.
Absolutnie nie.
Okej.
Jako
pierwsza,
dydaktyk,
druga klasa okej, czy nie okej?
To zależy, telefony, to zależy, tak? Do czego ich będziemy używać. No jeżeli my mamy wypracować młodym człowieku przekonanie, że technologia cyfrowa jest użyteczna w życiu, no to wszędzie, gdzie pokażemy tą użyteczność w szkole, w kontekście ewentualnych możliwości jej wykorzystania w życiu, będziemy podpowiadać, tak, technologia ma sens. Nie służy tylko do sprawiania przyjemności, ewentualnie do rozrywki, czy zabijania czasu, bo to nas też często przeraża, tylko służy do rozwiązywania jakichś określonych problemów. Z perspektywy dydaktyka powiem w ten sposób. Myślę, że nie istniał nigdy żaden obiekt, który by był tak wartościowy dydaktycznie, jak przeciętny telefon, przeciętny smartfon, jeżeli zakładamy, że ma on dostęp do praktycznie nieograniczonych zasobów wiedzy, a młodemu człowiekowi towarzyszy ktoś odpowiedzialnie uczący go z tej wiedzy korzystać. W takich sytuacjach, podobnie jak z baśniami, które zawierają paskudne i przerażające rzeczy, bezpieczny jest młody człowiek 3 czy 4-letni wtedy, kiedy tą baśń czyta mu odpowiedzialnie, emocjonalnie właściwie reagujący rodzic. To jest oczywiście bardzo daleka analogia, ale myślę, że nie tak daleka, żeby nie można było jej zastosować. Uczmy tych młodych ludzi, do czego służy technologia. No, tylko że najpierw my musimy ją z niej korzystać odpowiedzialnie.
To prawda. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Sporo było o szkole, ale nie sposób nie rozmawiać o szkole, gdy rozmawiamy o mózgu młodego człowieka w szkole.
No i nie sposób.
To są te rzeczy tak ściśle połączone, tak jak Ty powiedziałeś, prawda. Ja mówię rodzice i system szkoły, a Ty mówisz, no nie, to jest tak, rodzice są elementem systemu.
W znacznym stopniu tak. Mają wpływ na ten system, mają wpływ na to, co się w nim może nowego wydarzyć.
Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz. Profesor Marek Kaczmarzyk, Uniwersytet Śląski, neurodydaktyka. W następnym odcinku porozmawiam o nastolatkach.
Tak, mój ulubiony temat.
I to jest dopiero kosmos. To jest dopiero kosmos. Dzięki za uwagę i zapraszamy.